Proszę nie regulować odbiorników, to nie jest dźwiękowy brud, to jest sztuka. Dźwiękowy zapis performance Patryka Chylińskiego, który potrafi grać, no właśnie, na brudnych dźwiękach. Umie też zagrać na drżownicach i mrówkach. Dziś spotkanie z panem artystą Patrykiem Chylińskim.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Za sprawą mojego dzisiejszego gościa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Spędziłem ostatnio kulturalnie czas, bo przyznam, że ja rzadko tam chodzę, na tę waszą uczelnię. A tu proszę bardzo, dyplomowany pan, no plastyk właśnie, o to jest pytanie.
Artysta sztuk intermediów, czyli coś, co jest sztuką pomiędzy mediami. Taki jest tam tytuł, ale...
Poszedłem na ASP, na obronę twojej pracy dyplomowej. I wiesz, ASP kojarzy się z obrazami, rzeźbami. No, niech tam będzie płaskorzeźbami. Ale tak. Ty grałeś.
Ja grałem, co też jakby jest dziwne w tej szkole, z racji tego, że zajmuję się taką sztuką, która się nazywa sztuka generatywna. I rzeczywiście jakby tutaj jakby w Gdańsku gdzieś tych artystów sztuki generatywnej nie jest dużo. No chciałem pokazać coś
tak,
innego.
Tak trochę to wyglądało, jak gdyby to była szkoła muzyczna. Ale z drugiej strony, tak. Co mnie na tę obronę przyciągnęło, bo przecież kto tam chodzi na obronę młodych ludzi?
No tak, to
kto
prawda.
Chodzi? Znajomi.
Rodzice.
Tak.
Rodzice głównie chodzą. Rzeczywiście jakby cieszę się ze względu na to, że było sporo ludzi i ja też pozapraszałem trochę ludzi. No ja koncertem tego nie nazywam, nazywam to performancem. Dlatego, że jakby...
A to jaka jest różnica?
No właśnie, to jakby to wszystko się miesza, co z koncertem, co z performancem. Jakby, wydaje mi się, że gdzieś tam jakby można nazywać wszystko wszystkim. No niektórzy profesorowie nazywali to, co mam, jako granie, jako DJ, no także...
Nawet.
Tak, nawet, więc...
To złośliwy byli cokolwiek.
No może złośliwy, a może nie wiedzieli, jak to nazwać. Może w ten sposób tak.
A co mnie przyciągnęło? Taka informacja, że będzie taki facet, który gra na brumach, na przydźwiękach, na tym wszystkim, co w radiu jest, wiesz, najgorsze
usuwane.
I najpaskudniejsze. Tak, usuwane generalnie.
Tak. Grałem na tych brudach, tak to nazywam, ze względu na to, że one najbardziej ukazują pewnego rodzaju ból, strach, że starałem się przekazać nieprzyjemność. I głównie dlatego grałem jakby takimi dźwiękami, które na zasadzie są usuwane. Stąd wybór taki.
Rzeczywiście to było 15 minut lekkiej katorgi.
To, co jest dla mnie dziwne, to rzeczywiście odbiorcy podzielili się na dwie grupy. Niektórzy mówili, że tak jak moja babcia, że nigdy więcej nie chcą tego słuchać, a niektórzy mówili, że się uspokoili. Co jest dla mnie absolutnie dziwne. Ale wydaje mi się, że ta instalacja, czyli ta blacha, w którą uderzały silniki, mogły przypominać pewnego rodzaju misy tybetańskie.
No bo ty niektórzy sam tak skonstruowałeś o tym instrument, tak?
Tak, całość sam zespawałem, to był stół z krzesłem i jakby z taką blachą, w którą uderzały silniki, które były sterowane moimi mięśniami, a konkretnie czujnikami EMG, które podłączałem do mięśni skroniowych.
Dlaczego tak właśnie o tym za chwilę? Tak. Gdy szedłem na to wydarzenie, ono się nazywało bruksizm.
Tak.
Pomyślałem na początku, to jakiś kierunek w sztuce, którego ja nie znam, naprawdę. No, ale trudno, pójdę. Nie miałem czasu, żeby zaglądać do Wikipedii.
No, bruksizm jest chorobą.
To się okazało, że to choroba.
Tak, tak. I to choroba bardzo popularna, o której się mało mówi, ze względu na to, że... No lekceważy się tego typu choroby, no bo bruksizm jest to choroba, która polega na mimowolnym uderzaniu zębów po prostu. I to najczęściej w trakcie snu.
Szczękanie, tak?
Szczękanie zębami, tak. I no, ono wynika w dużej mierze głównie z napięcia. Z tego, że ludzie nie potrafią redukować napięcia, że mają jakieś stany lękowe i organizm musi jakoś odreagować. Ta siła, która idzie za tym. Tak, ja coś takiego mam już od wielu, wielu lat, ale mam to, jakby ta choroba mam na tyle zaawansowaną, że rzeczywiście doszło do uszkodzenia nerwów twarzy. Jeśli teraz nerwy zaczną mnie z powrotem boleć, to muszę się zgłosić do mojego neurologa w celu rekonstrukcji tych nerwów. Stąd moja próba okazania tej choroby. Że po prostu któregoś dnia ktoś się kładzie spać i albo partner, albo stomatolog zauważa, że coś jest nie tak z zębami. Zęby najczęściej mają pionowe pęknięcia na szkliwie. I albo o tym informuje dentysta, albo najczęściej partner albo partnerka, że się budzi po prostu, że widzi, że szczęka i że się budzi. No i wtedy trzeba się zastanowić, co dalej, z czego to wynika. czy tempo życia jest za szybkie, czy może coś nam chodzi po głowie, czego nie potrafimy powiedzieć. I wynika to z tego, że organizm nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić.
I ty z tego zbudowałeś instrument.
Ja na podstawie tego...
Z tego swojego szczękania.
Tak, na podstawie tego zbudowałem instrument, który pozwolił mi zwerbalizować to wszystko. Dlatego, że przez wiele lat nie potrafiłem w żaden sposób o tym mówić, przecież nie byłem świadomy w ogóle tej choroby. I w pewnym momencie przez rok, bo rok walczyłem z tą chorobą, w tym zaawansowanym stadium, nie wiedziałem, jak o tym rozmawiać, więc stwierdziłem, że powiem to za pomocą dźwięku i instalacji.
No to jest wielka odwaga, żeby powiedzieć o tym publicznie i przy ludziach, tak?
Tak. Ja szczękam szczęką. Cześć, jestem chory. Cześć, jestem chory. No, może dlatego, żebym nie poczuł się samotnie w tym.
Bo to nawet taka głupia dolegliwość, prawda?
Głupia.
Tak może być.
Głupia. Niepoważnie się mówi o tym, że o, szczękasz zębami, ha, 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 ja też. No dobrze, no ale za to poszczęka jeszcze 5 lat, 6 lat i potem się okaże, że nerwy twarzy do rekonstrukcji albo zęby są już do wyrzucenia, bo są tak popękane, więc ja musiałem sporo część zębów ściąć. No, jakby musieliśmy ściąć ze względu na to, że szukaliśmy miejsca nacisku tych zębów. No.
To spróbowałeś tego zrobić atut?
No.
Artystyczny.
No, spróbowałem zrobić dla siebie małą terapię. Powiedzieć o tym bólu. W sposób, który jest dla mnie znany, czyli za pomocą dźwięku.
To nie jest dźwiękowy brud, to jest sztuka. Dźwiękowy zapis performance Patryka Chylińskiego, który potrafi grać, no właśnie, na brudnych dźwiękach. Umie też zagrać na dżdżownicach i mrówkach. Dziś spotkanie z panem artystą Patrykiem Chylińskim.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańskim.
Miewałem często migreny, dlatego że nacisk zębów powoduje też to, że promieniuje ból jakby do głowy, te mięśnie strasznie mocno muszą pracować. Za samym szczękaniem zębów mogą iść różne rzeczy. Intensywne bóle głowy.
Ja też byłem bardzo zdziwiony, gdy umawialiśmy się na ten wywiad, tak. No to powiedziałem, być może po tym twoim koncercie, performensie, a ty mówisz, nie, bo dlatego, że ja to muszę odespać.
Tak.
15 minut tego grania.
Tak, to prawda, dlatego, że wymaga to ode mnie. Teraz jestem w zupełnie innej sytuacji. Teraz jestem osobą świadomą choroby, pracuję nad tym, relaksuję się, sypiam dobrze, zmieniłem taki chaotyczny tryb życia i w momencie, w którym ja się czuję zdrowszy, a czuję jednak wewnątrz, że chciałbym o tej chorobie powiedzieć, ja muszę sobie wszystko przypomnieć. Ja muszę pewne emocje, które tam są, to nie jest tak, że ja je wyzwalam sam, ale ja wiem, że ta maszyna tego ode mnie wymaga. Ja wiem, że jak tam usiądę, to te myśli się tam pojawią, bo to jest dla mnie pewnego rodzaju portal do tej sytuacji. Najzwyczajniej w świecie nie byłbym w stanie. Ja po obronie zamiast świętować pojechałem do domu spać. Najzwyczajniej w świecie. Bo po prostu nie miałem siły. Te 15 minut tego dźwięku, tego stresu, tego wszystkiego zabiera tyle energii, że po prostu potem muszę odpocząć.
Bo jak to wyglądało? Biała sala i ta twoja maszyna, ten twój instrument.
Tak.
Syntezator? Do którego się podłączyłeś.
Tak, był to syntezator plus instalacja. Całość traktuję jak przedłużenie mnie. I całość traktuję jak jedność.
Czujniki przymocowałeś do twarzy, to raz.
Tak, czujniki EMG przymocowałem do mięśni skroniowych i sygnał, który jakby wytwarza się przez te czujniki, był zamieniany na fale. Na różnego rodzaju fale, na sinusoidy.
Tak, chaotycznie pracujące.
Tak.
One sterowały tym syntezatorem.
One sterowały pewnym elementem, który wyzwalał uderzenia silników. I silniki w momencie uderzenia w blachę, która tam była, która zresztą przypominała budowę tych mięśni, drgania, które stamtąd zbierałem, wracały do tego syntezatora i sterowały całą resztą. Jest taka sytuacja, w której syntezatory, które posiadam, są bardzo chaotyczne. I w momencie, w którym otwieram ich pewnego rodzaju drzwi, wylewa się chaos. Ten chaos był napędzany tymi drganiami.
Te brumy, te przydźwięki.
Dokładnie. A ja muszę to w miarę oponować. Tak, a ja muszę jakąś narrację temu nadać. Tutaj. Nie tylko moje mięśnie sterowały wszystkim, tylko ja też próbowałem ujarzmić ten chaos.
Panie artysto, i teraz brzmi pytanie następująco. Tak. Kto to zrozumie?
Jakby tutaj się pojawia to trudne pytanie zawsze.
To jest taki zarzut do wszystkich współczesnych artystów,
tak.
Że jest jakiś performance. Facet siedzi przy stoliku, tam ma jakieś czujniki, ma jakieś gałeczki, tak? Leje się ta muzyka brudna, właściwie czy to muzyka, czy nie, jakieś tam szumy, tak?
Tak.
I bez tej twojej dzisiejszej opowieści dla postronnego słuchacza byłoby to zupełnie niezrozumiałe.
Ale to się zawsze pojawia te pytanie, jakby czy...
To ty robisz to dla siebie, czy dla innych?
Czy jakby, czy ktoś to musi rozumieć? Przykład najlepszy. Jak ja chodzę do galerii i oglądam rzeźby, to pierwsza moja myśl jest taka, czy ja bym tą rzeźbę postawił w domu? I to jest pytanie, czy to jest moja ignorancja? No nie, po prostu nie rozumiem tego. I próbuję jakby moje wartości, czy moje filtry przelać to w taki sposób, jak je rozumiem.
Dlaczego nie może być tak, że sztuka mogłaby być zrozumiała, nie wiem, dla 80% społeczeństwa, a jest zrozumiała dla dwóch, dla trzech, dla czterech, nie wiem. To jest być może mój punkt widzenia, bo ja pracuję w mediach.
Jasne, ja to rozumiem jak najbardziej.
I ja chciałbym, żeby do ludzi dotarło.
No tak, ale się grając w taki chaotyczny sposób, sprawiam już pewnego rodzaju dyskomfort. I mówię, że jestem chory i to wystarczy. I to wystarczy wyciągnąć, że jestem chory, ten chaos, ten ból. Ja nie muszę opowiadać, jaka to jest choroba. Nie muszę opowiadać, że to jest konkretnie to, że ten czujnik wpływa na to, że jakby wystarczy, że ktoś zrozumie, jak wygląda mój ból poprzez sprawianie pewnego rodzaju nieprzyjemności. Bo nie oszukuję, jakby nie mówiłem o tym, że to jest przyjemny koncert, zapraszamy na sielankę.
A z czego wynika satysfakcja w takim performance? A na kolejny performance to znowu co, przyjdą znajomi?
Nie.
Zwana branża?
Nie. Kolejny performance mam okazję zagrać w moim mieście, w Pruszczu, gdzie przyjdą absolutnie różni ludzie. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że każdy z nich, czy część z nich podchodzi do mnie i każdy mówi o zupełnie innych odczuciach. Niektóre osoby podchodziły do mnie po występie i mówiły, że bardzo odpoczęły, a niektórzy mówili bardzo przyziemnie, najbardziej lubię to, co powiedziała moja babcia. Słuchaj, Patryczku, mógłbyś tą maszynę u mnie w ogrodzie postawić, żebym mogła kretę odstraszać?
Naprawdę.
Także każdy to rozumie i każdy odbiera to, jaki ma sposób ochoty.
Ta babcia właściwie trafiła w dziesiątkę, bo ty już kiedyś grałeś. No może nie na kretach,
no nie,
ale na mrówkach.
W sensie miałem okazję uczestniczyć w projekcie.
I to był taki duży projekt, grałeś w Wiedniu, tak? Współgrałeś.
W sensie ja w Wiedniu nie grałem, ale grałem jakby tutaj między innymi w Starym Maneżu i to był ogromny zespół, w sensie to był cały zespół ludzi. Ja tam akurat jako muzyk nie grałem, ale podłączałem.
Ale teraz wytłumaczmy słuchaczom, na czym polega granie na mrówkach, a ty tylko podłączałeś tam, tak?
Okej.
Te mrówki, czy co?
Artysta, z którym się zresztą przyjaźnię, Elvin Flamingo, kiedyś założył habitat mrówek. Ogromną hodowlę mrówek. I w pewnym momencie ten projekt ewoluował, dlatego że...
Na Uniwersytecie Gdańskim, na biologii, wspomnę słuchaczom, coś takiego też mają.
Mają, można przyjść zobaczyć.
W korytarzyku.
Tak, można przyjść zobaczyć. To jest dokładnie ten projekt. Elvin rozszerzył ten projekt o muzyków. W późniejszym jeszcze etapie zaprosił nas do tego projektu jako zespół Infer, czyli kolektyw razem z Radosławem Drłą. I po prostu była taka sytuacja, dobra, no to podłącz się do tego. To zróbcie coś z tym dalej. I najzwyczajniej w świecie... Podłączyliśmy się za pomocą specjalnych mikrofonów do systemu, do programu komputerowego, który w trakcie koncertu był wyświetlany na rzutniku pewnego rodzaju punkty, które reagowały do dźwięku. Także jakby całość, instalacja, jazzmeni, którzy dogrywali do dźwięku mrówek i system na rzutniku programu, który reagował do dźwięku, powodował taką jedność tego wszystkiego. Nie? Także tak, ale rzeczywiście miałem okazję uczestniczyć w tym projekcie i również w projekcie dżownicami.
Spotkać się z facetem, który grał na dżownicach, to jest dopiero gratka.
No, tutaj jest...
Tłumacz się teraz, czy nie zamęczyłeś zwierząt?
Nie, absolutnie nie zamęczyliśmy zwierząt. Zwierzęta są już wypuszczone. Był też taki zarzut a propos mrówek, ale okazało się, że te mrówki w miejscu, w którym żyją, są traktowane jako pasażer, to są zabijane. Więc absolutnie to nie jest tak, że męczymy zwierzęta, ale dżownice, jakby rzeczywiście mieliśmy zaufanej hodowli i te dżownice się w ogromnym tempie rozmnażały u nas. Nie widzieliśmy, co zrobić w ogóle, bo mówię, jeszcze większą kopułę. Widocznie było im ciepło i przyjemnie. Projekt polegał na tym, że była to...
Zostań wędkarzem.
No tak. Projekt polegał na tym, że były trzy elementy. W pierwszym elemencie były dżownice, hodowla dżownic. W drugim elemencie to były kopuły z LEDami, a w trzecim trzeci element to było krzesło z wirtualną rzeczywistością, z tak zwanym VR-em. Dżownice wytwarzają biohumus, czyli trawią pewne rzeczy, czyli my tam rzucaliśmy papier, celulozę, one lubią banany, skórki bananów. One to trawiły, biohumus, czyli to trawią, wylatywało najzwyczajniej w świecie. I ja zbudowałem system czujników, na które spadł ten biohumus i wszystkie dane leciały do głównego sterownika, do takiej matki obliczeniowej, która wysyłała sygnał na LEDy i LEDy świeciły w różny sposób w zależności od tego, jak dżownice trawiły najzwyczajniej w świecie, generowały system w VR-ze. Także no, pracujemy ze zwierzątkami, a koniec końców zacząłem pracować sam ze sobą po prostu.
To ty rzeczywiście masz fajne światy, tylko po co grać na tych dżownicach i na tych mrówkach?
Żeby pokazać, że nie jesteśmy najważniejsi. I że jakby cały czas to natura nami steruje, a nie
rozumie,
my naturą.
To niech ogląda i słucha, tak?
Dokładnie.
Panie Patryku, i co dalej, panie dyplomowany artysto?
Magistrze intermediów.
Nie. A, bo to się nazywa intermedia, to co robisz,
no
tak?
No tak, w sensie...
Ten kierunek,
który skończyłem, no, ale...
Na ile to się panu przyda w życiu? Będą z tego jakieś pieniądze, czy nie będą? Babcia zapyta.
No właśnie, już pytanie raz. Od wielu lat pyta, ale... Jakby użyteczny jest sposób myślenia i jakaś forma czytania rzeczywistości. 1,5 miesiąca temu miałem okazję być zaproszony na takie spotkanie do pewnej firmy, która powiedziała: panie Patryku, zauważyliśmy, że pan łączy świat rzeczywisty z światem cyfrowym, buduje pan pewne czujniki, widzi pan pewne kwestie. Mamy taki problem, czy też jakby mamy taki projekt, w którym chcemy zbudować urządzenie do komunikacji ludźmi z autyzmem, czy też do umiejętności werbalizacji, żebyśmy mogli odczytać ich emocje. No i powiedziałem: dobra, zrobię to. I w 1,5 miesiąca jakby zaprojektowałem urządzenie, które oczywiście musi być zweryfikowane przez specjalistów. No i aktualnie od poniedziałku zaczynam pracę tam w koordynowaniu zespołu czy w budowaniu tego urządzenia. I tu jest ten moment, w którym sztuka, czy też ta sztuka generatywna spotyka się jakby z ratowaniem świata trochę tak naprawdę. Sztuka spotyka się z czymś użytecznym bardzo. Na razie to dalej i może czasu do czasu koncerty, że nie muszę ciągle odsypiać.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.